Rozdział 15. Gdy Mirar się obudził, w jaskini panowała ciemność. Widoczne były tylko słabe światełko przy wyjściu. Emeral budziła się zwykle wcześniej od niego i wychodziła na zewnątrz, by opróżnić kubły i przynieść świeżej wody. Nie słyszał jej oddechu, więc uznał, że już wyszła. Stworzył iskrę światła i wzmacniał ją, aż oświetliła całą grotę. Emeral wciąż leżała w łóżku. Natychmiast sobie przypomniał. Rozpoczęła proces zmiany wieku. Wstał i podszedł do jej posłania. Widział tylko twarz, ale od razu zauważył subtelne oznaki przemiany. Skóra, w młodości świeża i jędrna, teraz odrobinę zwiotczała na policzkach. Najdelikatniejsze zmarszczki uformowały się wokół oczu i ust. Pasemka włosów wypadły, tworząc złocistą narzutę na szorstkim sienniku, który zrobiła. Obejrzał kilka kosmyków. Zauważył pasy koloru na końcach, za każdym razem słabsze. Kolejne farbowania, uznał. Ale dlaczego musiała farbować włosy? Mówiła, że przedtem była starą kobietą, przypomniał mu Leyard. Włosy miała siwe i takie pewnie zostały, mimo że reszta ciała przybrała młodszą formę, ale od tej chwili odrastały już w jej naturalnym kolorze. Owszem, zgodził się Mirar. Spojrzał na pasmo włosów. Musiała farbować tę siwiznę najpierw tanim barwnikiem, potem lepszą farbą, na jaką mogła sobie pozwolić w Zamtuzie. Zamtuz. Westchnął ciężko. Była tak silnie obdarzona. Dlaczego zawsze, kiedy musiała się ukrywać, decydowała się na handel własnym ciałem? Bo nie miała wyboru, odpowiedział Leyard. Oczywiście, że miała. Mirar zmarszczył brwi. Mogła zostać praczką albo handlarką ryb. Kapłani sprawdzaliby wszystkie zawody, jakie może wykonywać starucha. Zajmując się pracą dostępną tylko dla młodych kobiet, mogła być pewna, że żaden kapłan nie zwróci na nią uwagi. Miało to sens, ale Mirarowi nadal się nie podobało. Zagrożenie wykryciem musiało być niewielkie. Tylko jeden kapłan uzyskał od bogów dar czytania w myślach. Tego nie wiedziała, przypomniał mu Leyard. Mirar pożałował niemal, że jej wyjaśnił, iż bogowie na ogół nie przekazują tego daru kapłanom. Teraz Emeral wiedziała, że jest bezpieczna, więc postanowiła wyruszyć w świat na poszukiwanie innych dzikich. Spojrzał na nią i poczuł ukłucie niepokoju. Powinienem jej towarzyszyć, uznał. Nie możesz, zauważył Leyard. Większe jest ryzyko, że to mnie rozpoznają niż ją. Tylko bym wszystkich naraził na niebezpieczeństwo. Mirar pokiwał głową. Nawet we śnie jej twarz wyrażała siłę. A może tylko to sobie wyobrażał. Poradzi sobie. Przecież nie stanie się nagle ryzykantką, przekonywał sam siebie. Na pewno będzie tak samo ostrożna jak zawsze. Westchnął i odwrócił głowę. A ja... Powinienem szukać ludzi po to, żeby się wyleczyć. To przecież głupie. Ale może nie tak bardzo głupie. Znajdzie Sije, albo lepiej, będzie się tu kręcił, aż oni jego znajdą. Jaki powód swojej obecności im podam? Zapytał sam siebie. Po co tkacz snów miałby przybywać do Sii? Żeby zaoferować swoje usługi uzdrowiciela, naturalnie, odpowiedział mu Leyard. Uzdrawianie zawsze wychodziło mu najlepiej. Już jako dziecko posiadał niezwykłe zrozumienie tego procesu. Lata studiów i praktyki udoskonaliły dar. Za każdym razem, kiedy myślał, że dotarł do granic swoich możliwości, coś sprawiało, że musiał sięgnąć jeszcze dalej i odkrywał, że potrafi więcej. Pewnego dnia wszystko to skumulowało się w nagłym rozbłysku zrozumienia, w którym pojął, w jaki sposób może w nieskończoność utrzymywać swe ciało w stanie zdrowia i młodości. Była to chwila, kiedy zyskał nieśmiertelność. Emeral także osiągnęła to zrozumienie. Nie miała wprawdzie jego instynktownej zdolności uzdrawiania, Jej wrodzony dar był zdolnością zmiany wieku. A inni dzicy? Pomyślał o tych niezwykłych ludziach, którzy kiedyś wędrowali swobodnie po świecie. Farmer słynął ze swej wiedzy o plonach, hodowli i wszelkich sprawach rolniczych. Jego wrodzony dar zapewne jakoś się z tym wiązał. Wyrocznia potrafiła odgadnąć, jaką ścieżką prawdopodobnie potoczy się czyjeś życie. Przyznała się kiedyś Mirarowi, że wcale nie widzi przyszłości. Po prostu zbyt dobrze rozpoznaje naturę śmiertelników. Mewa rozumiał wszystko, co wiązało się z morzem. Potrafił wyszukiwać ławice ryb. Ostrzegał przed sztormami. Podobno w ograniczonym zakresie mógł nawet wpływać na pogodę. Bliźnięta. Mirar nie był całkiem pewien, jakie mieli zdolności. Nigdy ich nie spotkał. Ale ktoś mu opowiadał, że rozumieli dwoistość wszystkiego na świecie, że dostrzegali powiązania i równowagę tam, gdzie nikt inny nie zdołał. Nie wiedział, gdzie w tym talencie kryła się magia. I pewnie nigdy się nie dowie. Prawdopodobnie zginęli przed 100 laty, kiedy krąg bogów postanowił posprzątać w swoim świecie. Bogowie to chyba teraz jedyne istoty, które wiedzą, pomyślał. Mógłbyś ich zapytać, odezwał się Lejard. Parsknął śmiechem. Nawet gdyby wezwanie ich nie oznaczało naszej śmierci, wątpię, czy moglibyśmy zaufać ich wyjaśnieniom. Znowu spojrzał na Emeral. Nie poruszyła się przez cały ten czas, poza oddychaniem. Zresztą nawet wznoszenie i opadanie piersi było tak powolne, że musiał cierpliwie się przyglądać, nim cokolwiek zauważył. Będę za nią tęsknił. Zmarszczył brwi, zaskoczony melancholią, jaka towarzyszyła tej myśli. Nie o to chodzi, że nie oczekiwał takich emocji. Po prostu były silniejsze, niż się spodziewał. Nie budziła w tobie takich uczuć? Zapytał Lejard. Kochasz ją? Mirar się zastanowił. Czuł przywiązanie i troskę. Nie chciał, żeby spotkała ją jakaś krzywda czy wypadek. Lubił jej towarzystwo. Jej fizyczne towarzystwo sprawiało mu przyjemność te kilka razy, kiedy byli kochankami. Ale jednak to nie to samo, co romantyczna miłość. Emeral była przyjacielem. Tak. Brakowało ci towarzystwa równego sobie. Może i tak, przyznał. Odwrócił się i rozejrzał po jaskini. Był głodny. Powiedziała, że jest dość jedzenia, by przetrwał te kilka dni, jakie zajmie jej przemiana. Okazało się, że to głównie orzechy, świeże i suszone owoce, trochę suszonego mięsa i parę bulw. Niezbyt zachęcające dania, pomyślał. Spojrzał w stronę wyjścia, wspominając shrimi, które kiedyś przyniosła i ugotowała. Chyba już czas, żeby wyjść na słońce, uznał. Jeśli Sije będą akurat przelatywać i mnie zobaczą, to trudno. Wątpię, żeby byli zagrożeniem dla Emeral. Dla pewności powiem im, że już stąd odeszła. Nie muszę chyba bez przerwy przy niej siedzieć przez najbliższe kilka dni. A może znajdę coś porządnego do zjedzenia, kiedy już się obudzi. Chwycił kubeł, którego używała do zbierania pożywienia i ruszył do tunelu i słońca. Erra przyglądał się temu dziwnemu dziecku, zwiniętemu w kłębek na jego pokładzie. O ile się nie mylił, było całkowicie bezwłose. Pomiędzy palcami wielkich dłoni i stóp miało grubą błonę. Skóra była nienaturalnie ciemna, niebieskawo-czarna. Wczoraj błyszczała, ale dzisiaj stała się matowa. Ona ściąga kłopoty, uprzedził Kanier. Ona dziecko. Dorośli przyjdą. Poderżną nam gardła, jak śpimy. To samo mówiłeś wczoraj wieczorem, przypomniał Erra. I nikt nie przyszedł. Czemu ona trzymasz? Przeczucie. Mój ta zawsze mówił, że we wszystkim, co przychodzi z morza, da się znaleźć coś użytecznego. Jak ona użyteczna? Myślisz, lód morza ona wykupi? Może. Ale mam inny pomysł. Silse mówił, że widział, jak zbiera dzwonki. Mówił, że musiała tam tkwić dłuższy czas. Kanier z nowym zainteresowaniem przyjrzał się dziewczynce. Czyli prawda, że oni oddychają woda? Erra pokręcił głową. Nie, nie ma skrzeli, ale patrz, jakie ma piersi. Wielkie płuca, czyli pewnie może na długo wstrzymać oddech. Potarł zarośniętą szczękę. A to może nam się przydać. Chcesz, żeby ona zbierała dzwonki dla nas? Tak. Nie będzie. Będzie, jeśli dam jej powód. Erra podszedł do dziewczyny i rozciął więzy na nogach. Nie obudziła się, więc trącił ją nogą. Całe jej ciało drgnęło, kiedy odzyskała świadomość. Odwróciła głowę, żeby na niego spojrzeć. Wargi miała spękane, a błona na oczach poczerwieniała. Domyślił się, że przebywanie poza wodą źle na nią wpływa. Poczuł lekkie ukłucie winy. Nie trzeba było kraść moich dzwonków, pomyślał. Sięgnął do pierścienia lampy i odwiązał koniec powrozu. Wstawaj! Poruszała się wolno, z nieufną, ponurą miną. Podejdź tutaj! Pociągnął ją do koszy z morskimi dzwonkami i znaczącym gestem wskazał ostatni, pusty. Pokazał poziom pełnego, stojącego obok, a potem przesunął dłoń nad pustym, na tej samej wysokości. Pokazał na nią, na morze. Znowu zademonstrował wymagany poziom w pustym koszyku. Wreszcie wziął sznur i wykonał gest odcinania. Wskazał ją palcem, a potem machnął w stronę morza. Patrzyła na niego niechętnie. Wyraźnie rozumiała, ale nie podobało jej się to, co proponował. Nie opierała się jednak, kiedy pociągnął ją do burty. Jego ludzie obserwowali wszystko, nadal jeszcze przeżuwając poranny posiłek. Odwrócił ją i rozwiązał ręce, a następnie zawiązał jej na szyi nową, suchą linę. W wodzie napęcznieje i wtedy nie da się ruszyć węzła. Szturchnął ją i wskazał powierzchnię morza. Przez chwilę patrzyła na niego z niechęcią, a potem wskoczyła do wody. I natychmiast zaczęła szarpać linę. Silse! Zawołał Erra. Podszedł pływak. Wskakuj do wody i miej ją na oku. Gdyby wyglądało, że się uwolni, daj mi znać. Wciągniemy ją z powrotem. Mężczyzna zawahał się. Wykorzystywanie dziewczynki w taki sposób prawdopodobnie wzbudziło u tego durnia wyrzuty sumienia, a może się martwił, że straci swój udział w zyskach. Na co czekasz? Warknął Erra. Silse wzruszył ramionami i skoczył do wody. Dziewczynka przestała się szarpać. Przez długą chwilę wpatrywała się w pływającego niedaleko Silsa, a potem nagle zanurkowała i zniknęła pod wodą. Lina sunęła za nią. Silse obserwował ją. Po chwili uniósł głowę nad wodą. Robi to, ale odcina po jednym. To dobrze, odpowiedział któryś z marynarzy. Zaoszczędzi nam roboty. Erra kiwnął głową. Mniej będzie kłopotów, kiedy przyjdzie do dzielenia zysków. Tamci nie będą mogli powiedzieć, że Silse pracował mniej niż oni. Wskazał worek, którego pływacy używali do wyciągania krzewów z morskimi dzwonkami. Dajcie mi to. Rzucili mu worek, a on upuścił go do wody obok Silsa. Kiedy znowu wypłynie, daj jej to, polecił. Po czym usiadł i czekał. Pojawiła się szybciej niż myślał, z naręczem morskich dzwonków, które niosła w rękach. Silse niewprawnie usiłował jej tłumaczyć, jak ma korzystać z worka, ale nie zwracała na niego uwagi. Wysypała dzwonki na pokład, porwała worek i zniknęła w głębinie. Silse obejrzał się na Errę i wzruszył ramionami. Załoga się nudziła. Kilku zaczęło partię kamieni. Dziewczyna wypływała na powierzchnię jeszcze 3, może 4 razy, żeby odetchnąć. Za każdym razem worek był wysypywany do kosza i oddawany z powrotem. Po 4 razie Erra uznał, że jego pomysł się sprawdził. Spokojnie może się teraz napić. Rozejrzał się za najmłodszym członkiem załogi, Darmem, i zobaczył go na czubku masztu. Darm! Wrzasnął. Chłopak drgnął. Tak, kapitanie? Złaź na dół. Darm wyprostował oplecione wokół masztu chude nogi i zaczął schodzić. Erra sięgnął do kieszeni po dymodrew. Kapitanie! Erra uniósł głowę. Chłopak zatrzymał się w połowie drogi i wskazywał w stronę urwiska na brzegu zatoki. Żagle! Ktoś tu płynie! Wykrzyknął. Cała załoga poderwała się natychmiast. Erra ruszył do masztu, by popatrzeć samemu, ale nie musiał. Dziób statku wysunął się zza urwiska. Był to poobijany, ale jeszcze solidny statek, większy od jego rybackich łodzi. Erra zmrużył oczy. Widział na pokładzie ludzi ustawionych wzdłuż burty. Kiedy w polu widzenia znalazł się cały kadłub, wszyscy obcy podnieśli ręce i pomachali. Erra poczuł, że strach ściska mu żołądek. Machali mieczami. Piraci! Wrzasnął Darm. Erra zaklął. Nawet gdyby mieli wciągnięte żagle i gdyby nie tkwili zablokowani w zatoce, rybackie łodzie nigdy nie prześcignęłyby statku. Będą musieli je porzucić. Ale może uda się zachować zdobycz. Zwrócił się do załogi. Ludzie byli bladzi, gotowi do ucieczki. Musimy płynąć do brzegu! Zawołał któryś. Nie! Ryknął Erra. Jeszcze nie! Mamy trochę czasu, zanim dotrą tutaj. Wskazał kosze morskich dzwonków. Zakryjcie je, zawiążcie, umocujcie ciężarki i wyrzućcie za burtę. Dopiero wtedy popłyniemy do brzegu. Kto nie pomoże, nie dostanie działki. Nastąpiła gorączkowa krzątanina. Z bijącym sercem Erra chwytał i przywiązywał do koszy wszystko, co mogło posłużyć za balast. Z udawaną pewnością siebie zmuszał załogę do wysiłku. Dwa kosze poleciały za burtę, potem trzeci. Szybko zatonęły. Zbliżają się, jęknął Darm. Nie zdążymy do brzegu. Erra wyprostował się i spojrzał. Tamci płynęli szybko. Ocenił dystans, jaki im jeszcze pozostał. W porządku, zostawcie resztę. Muszą uznać, że coś zdobyli, bo inaczej dla zabawy zapolują na nas. Płyniemy. Nie czekając na pozostałych, skoczył do wody. Strach dodał mu sił i prędkości. Kiedy wreszcie dotarł do plaży, podniósł się z wysiłkiem i obejrzał. Statek piratów kierował się do łodzi. Załoga Erry wychodziła już z wody. Zaklął, a potem ruszył biegiem do lasu. Dopiero potem, kiedy ze skalnego urwiska spoglądał na dymiące kadłuby łodzi, przypomniał sobie morską dziewczynę. Czy była dość sprytna, żeby uciec albo się schować, czy też ją znaleźli? Posłał tam Silsa, żeby sprawdził, ale nie znalazł nawet śladu po niej, tylko odcięty koniec liny. Łatwo wypchnął z umysłu lekkie wyrzuty sumienia. Miał teraz poważniejsze powody do troski. Na przykład, jak się wydostać z wyspy. Ołowiane niebo wysysało kolor ze wszystkiego, oprócz krwi. Twarze trupów były białe. Ich włosy albo czarne, albo wyblakłe i bezbarwne. Broń, wciąż ściskana w zesztywniałych palcach albo wbita w ciała, pozbawiona połysku. Cyrkle kapłanów poszarzały. Ale plamy na nich pozostały szokująco jaskrawe. Gęsty szkarłat sączył się z ran i splamionych ostrzy. Pod zabitymi zbierał się w kałuże niczym makabryczny dywan. Stróżki szkarłatu płynęły zagłębieniami, łączyły się w rzeki, zlewały w jeziora, nasączały ziemię tak, że chlupotało przy każdym kroku. Auraja starała się stąpać delikatnie i trzymać się suchego terenu, ale krew i tak wzbierała i oblewała jej stopy. Obrzydliwe błoto z mlaskaniem zasysało podeszwy. Przeszła jeszcze kilka kroków i odkryła, że nie może się ruszyć. Błoto przylgnęło do sandałów, ustępowało pod jej ciężarem. Czuła, że się w nie zapada. Oparła się na jednej nodze, by uwolnić drugą, ale osunęła się tylko głębiej. Lodowata wilgoć pełzła jej po nogach i serce zaczęło bić coraz szybciej. Zabiłaś nas! Syknął jakiś głos. Trupy wokół unosiły głowy, by spojrzeć na nią martwymi oczami. Nie teraz! Pomyślała. Mam dość kłopotów. Ty! Odezwał się inny zabity. Jego częściowo odrąbana głowa leżała na ziemi. Ty mi to zrobiłaś! Starała się nie słuchać tych głosów, skupić się na uwalnianiu z błota, które nie chciało jej wypuścić. Na powierzchnię wypływały czerwone bąble i piana. Auraja pochyliła się do przodu, rozpaczliwie szukając czegoś, co mogłaby chwycić, czego mogłaby się przytrzymać, dzięki czemu mogłaby się wydostać. Utonę tutaj, myślała, a trwoga wezbrała w niej jak fala. Uduszę się z ustami i płucami pełnymi zakrwawionej ziemi. Wokół było jedynie morze trupów, wyciągających ku niej dłonie z palcami zakrzywionymi jak szpony. Cofnęła się przed nimi, ale po chwili zmusiła się, by zwrócić się w ich kierunku. — To twoja wina, że nie żyje! — syknęła kobieta. — Twoja wina! Twoja! Nie! Wszystko zamarło. Trupy znieruchomiały w swych pozach. Chlupotanie błota ucichło. Auraja rozejrzała się zdziwiona. Oczy trupów także się przesuwały w poszukiwaniu źródła głosu. To się zwykle nie zdarza, pomyślała. Nie jest jej winą, że zginęliście. Jeśli musicie kogoś winić, możecie mnie. Tak czy tak mylicie się. Ani Auraja, ani ja nie zadaliśmy ciosu, który odebrał wam życie. Pojawiła się jaśniejąca postać, a zwłoki odtaczały się i cofały przed nią. Przybysz spojrzał na Auraję i uśmiechnął się. Witaj, Aurajo. Chaja. Tak. Podszedł na brzeg bagniska i wyciągnął rękę. Zawahała się, ale ją chwyciła. Mocne, ciepłe palce ścisnęły jej dłoń. Pociągnął i poczuła, że błoto uwalnia jej nogi. Wróćmy do twojego pokoju, rzekł. Pole bitwy zniknęło. Nagle siedziała we własnym łóżku, a Chaja obok niej. Z uśmiechem sięgnął dłonią do jej twarzy i przesunął palcem wzdłuż policzka, budząc dreszcz podniecenia. Pochylił się i wiedziała, że chce ją pocałować. Ojoj, pomyślała i odsunęła się szybko. Wszystko dobrze, dopóki wyobrażam go sobie, jak ratuje mnie z koszmaru, ale erotyczne sny o nim to już przesada. Opierasz się. Uważasz, że to brak szacunku. Tak. Jak możesz okazywać brak szacunku, jeśli to ja cię całuję? Nie jesteś prawdziwy. Prawdziwy Chaja może być urażony. Nie jestem prawdziwy? Uśmiechnął się szerzej. Na pewno? Tak, prawdziwy Chaja nie może mnie dotknąć. W snach mogę. Tak jak Lejard, pomyślała. To wspomnienie wzbudziło kłopotliwą falę innych emocji. Ból po jego zdradzie, wstyd, że przyjęła do łoża kogoś, kogo ten Bóg prawdopodobnie nie aprobował. I mimo wszystko tęsknotę. Jej senne połączenia z Lejardem wydawały się całkowicie realne. Czuła ciepło zapamiętanych rozkoszy, a zaraz potem zakłopotanie i znowu wstyd, kiedy sobie przypomniała, w czyjej obecności się znajduje, nawet jeśli był tylko wyśnionym cieniem Boga. Nie żałuj swojej przeszłości, powiedział Chaja. Wszystko, co robisz, uczy cię czegoś o świecie i o tobie. Do ciebie należy czerpanie mądrości z własnych błędów. Spojrzała na niego niepewnie. Był taki wyrozumiały, ale oczywiście, że tak. To przecież nie jest Chaja, prawdziwy Bóg, by... Co takiego? Skarcił ją jak dziecko? Chaja się roześmiał. Nadal uważasz, że jestem snem? Tak. Położył dłoń na jej karku i przysunął się. Otwórz oczy. Patrzyła na niego niepewnie, A jeśli tylko śnię, że otwieram? Zamknął jej usta pocałunkiem. Zesztywniała zaskoczona. I nagle on i cały pokój zniknęły, a ona leżała w pościeli, w swoim łóżku. Powieki miała zamknięte, więc widziała tylko ciemność. Zbudziła się. Ale nadal czuła mrowienie warg. Otworzyła oczy. Nad nią zawisła jaśniejąca twarz. Usta rozciągnęły się w uśmiechu. Oko mrugnęło porozumiewawczo. A potem zjawa zniknęła.